uśmiechem na twarzy.
W nocy wszystko jest na czarno, w stawie słychać ciche głosy żab. Czarne myśli w głowach darmo snują plany, jak tu zdobyć skarb. Czasem sny wychodzą z głowy i z fantazji tkają wielką sieć. Potem wiatr okleja płoty w listy gończe takiej treści, że ktoś ukradł księżyc, świeże ślady są na mokrym mchu. Dam wór pieniędzy, jeśli wskażesz kto. Rabusiu, było dwóch, było dwóch. Po co komu taki rogal? Po co komu taki wielki łuk? Nocne gwiazdy w radiowozach przeszukują mleczną drogę już. Mamy ich odciski palców. Dziwi tych rabusiów niski wzrost. Trzeba gonić tych zuchwalców. Niech na alarm biją dzwony, bo ktoś ukradł księżyc, świeże ślady są na mokrym mchu. Dam wór pieniędzy, jeśli wskażesz kto. Rabusiu, świeże ślady są na mokrym mchu. Tam wór pieniędzy, jeśli wskażesz kto. Rabusiu, było dwóch, ktoś ukradł księżyc, świeże ślady są na mokrym mchu. Tam wór pieniędzy, jeśli wskażesz kto. Rabusiu, było dwóch, ktoś ukradł księżyc, że ślady są na mokrym mchu. Tam wór pieniędzy, jeśli wskażesz kto. Rabusiu, było dwóch, było dwóch, było dwóch. Rabusiu,
po tym, jak w piosence zespołu Lady Punk ktoś ukradł księżyc, Iryna Kwiatkowska przeczyta baśń Jerzego Afanasiewa o lampie i słowiku. Ale uważny słuchacz dostrzeże, że tam też jest mowa o księżycu.
W pewnym bardzo brzydkim domu za miastem żyła sobie nikomu niepotrzebna lampa z abażurem. Och, jakaż ona była stara. Abażur miała pomarszczony niby sędziwy orzech włoski. We wszystkich mieszkaniach są przecież lampy nowe i piękne i śliczne i ładne. A ta była taka brzydka i stara. Ta nasza zwykła lampa z abażurem. To też chciano ją wyrzucić, rozumie się to samo przez się. No bo po co komu taka stara lampa z niemodnym abażurem? A ona wypoczywała sobie tymczasem w kącie i godzinami patrzyła, jak gospodyni się stroi, nakładając wciąż nowy i nowy, przedziwny kapelusz na głowę. To też, posłuchajcie dzieci, gdy pewnego razu gospodyni wyszła kupić sobie znów nowy jakiś kapelusz, lampa poruszyła się na krzywej swej nodze, skrzypnęła z wysiłku, przystanęła naprzeciwko lustra i spojrzała na siebie. I mój Boże, wydało jej się, że jest bardzo, bardzo piękna. Ale tak piękna, że biedna lampa gotowa była się sama w sobie zakochać. Choć jedną tylko miała nogę i to krzywą, podskoczyła na niej wesoło. Jakaż jestem ładna, krzyknęła i abażur przekrzywił jej się śmiesznie na głowie. Po czym lampa postanowiła pójść w świat, aby jej piękno wszyscy zobaczyli. Otworzyła więc drzwi i wyszła na dwór. Och, jakże tu było ładnie. Słońce świeciło, dzieci bawiły się w klasy, a srebrny śmietnik wesoło poklapywał błyszczącą pokrywą. Hej, hej! Uderzała wesoło srebrzysta pokrywa śmietnika. Była już prawie noc, gdy lampa przyszła do parku. Bardzo zmęczona, usiadła sobie gdzieś z boku na ławce i rozcierała zmęczoną nogę. Siedzi sobie, siedzi, siedzi. I nagle zobaczyła, że obok niej na ławce przysiadł mały ptaszek. Lampa przyjrzała mu się badawczo i spostrzegła, że ptaszek ma bardzo małe oczka i jest w okularach. I usłyszała.
Jestem tylko słabym słowikiem, mówił do niej cicho ptaszek. I nie mogę śpiewać bez księżyca. A podobno trele słowicze są tak piękne, że mógłbym, kochana pani lampo, występować w operze. Ale nawet gdybym mógł śpiewać bez księżyca, to kto mnie zechce do opery? One nie dla ptaków, ciągnął smutnie słowik. Gdybym był choć wielkim ptakiem, gęsią albo orłem, ale ja, mały i w okularach, nie, jęknął słowik. A nie wiesz, moja miła, jak wygląda księżyc?
Okularnik nachylił się do lampy i zwierzał się jej. Przylatuję tu co noc zobaczyć, jak wygląda księżyc. I nigdy go nie widziałem. Mam słabe oczy od urodzenia i mama kupiła mi okulary. Ale mimo to nie jestem w stanie nigdy księżyca zauważyć. Powiedz mi więc, co to jest księżyc? Jak on wygląda? Lampa przez chwilę jakby myślała, pochyliła się nad ptakiem i zapaliła swoją żarówkę.
Och, jakież piękne światło! To księżyc!
Jęknął z zachwytu słowik.
Jak to zrobiłaś? Dziękuję ci!
Podniósł głowę i radośnie zaśpiewał po raz pierwszy w życiu swoją piękną melodię. Melodia była tak piękna, że wszystko zamarło w bezruchu. Nawet gwiazdy przestały na chwilę migotać, a abażur ze wzruszenia zaszedł dziwną mgłą. Słowik okularnik śpiewał przez całą noc. Aż wreszcie nad ranem lampa zgasła.
Od tej pory, moje dzieci, lampa zawsze w nocy wychodzi z domu i gdy wszyscy już śpią, ona świeci swemu małemu przyjacielowi, który wciąż myśli, że lampa jest księżycem. A ona, choć taka stara i brzydka, znalazła wreszcie swój cel w życiu. I była bardzo szczęśliwa. Miała przyjaciela. A przecież tak oto trudno w życiu zwykłej starej lampy z abażurem nikomu już niepotrzebnej. I gdy jej właścicielka wychodziła z domu po nowy jakiś kapelusz, Lampa zbliżała się do lustra i z miłością patrzyła na swój stary abażur. I wydawało jej się wówczas, że widzi w lustrze odbicie księżyca i słyszy piękny śpiew swego małego przyjaciela. I wówczas uśmiechała się radośnie od ucha do ucha, a nawet skrzypiała starą żarówką, próbując jakby gwizdać.
Autorem baśni o lampie i słowiku, którą czytała Irena Kwiatkowska, jest Jerzy Afanasiew. Muzykę skomponował Bronisław Kazimierz Przybylski, a nagranie pochodzi z 1984 roku. Proponuję zmianę tematu na Igrzyska Olimpijskie. Wprowadzi do tego Agnieszka Chrzanowska piosenką o koncentracji.
Idzie lewa
zimowych igrzyskach olimpijskich ze względu na przygotowywanie programu z wyprzedzeniem niewiele mogę powiedzieć. Uspokaja mnie myśl, że zagorzali kibice śledzą igrzyska na bieżąco. Tematyka igrzysk będzie jednak dzisiaj w programie, tyle że usłyszą Państwo o igrzyskach w starożytnej Helladzie, podczas których rywalizowano nie tylko w dziedzinie sportu. Będzie to artykuł opublikowany w jednym z numerów pisma poświęconego sprawom ludu polskiego na Śląsku Opolskim, czyli w Nowinach Codziennych, numer 286 z 1933 roku. Artykuł zatytułowany Igrzyska Olimpijskie w starożytnej Helladzie nie podpisany jest imieniem i nazwiskiem, a jego autor pisał tak. Grecja, ten mały kraik na południu Europy, tak wysoko rozwinęła u siebie nauki i sztuki piękne, iż dotąd świat cały z jej dorobku duchowego wiele korzysta. Maleńka i na drobniutkie państewka rozdzielona odparła zwycięsko olbrzymie wojska potężnych wówczas Persów. Drobne państewka Grecji nie miały innej spójni prócz wspólnego języka, religii i wspólnych instytucji społecznych. Najważniejszymi z tych ostatnich były Amfiktionia, czyli Związek Miast dla Obrony Świątyni Apollina w Delfach oraz Igrzyska Olimpijskie. Igrzyska te odbywały się w Elidzie, małym kraiku południowej Grecji, a polegały one na różnorodnych ćwiczeniach fizycznych, jako to biegu do mety, walce na pięści, gonitwach na wozach, wyścigach konnych, rzucaniu krążków, zwanych diskus, ciskaniu włócznią i mocowaniu się. Gospodarzem igrzysk był król Elidy. On to wysłał heroldów zapowiadających w całej południowej Grecji, czyli Peloponezie, rozpoczęcie uroczystości ofiar. Więc zaraz napływać poczynały ze wszystkich stron Grecji i jej kolonii wspaniałe poselstwa, wiozące z sobą kosztowne naczynia ofiarne, dary dla bogów, zwłaszcza dla Zeusa. Prowadziły też one dorodne bydło ofiarne na całopalenie. Każde poselstwo składało swe dary w małej kapliczce własnej. Każde bowiem państwo i miasto starało się mieć w Olimpii kaplicę ofiarną. Uroczystości trwały 5 dni, więc też wiele barwnych namiotów wykwitało naokoło areny zapaśniczej. Jednak większość Greków obozowała pod gołym niebem. Nie sądźcie jednak, iż pierwszy lepszy miał prawo brać udział w tych igrzyskach. Musiał on być pochodzenia helleńskiego, czyli greckiego, do tego człowiekiem wolnym i bez żadnej plamy na czci i honorze. Dlatego też każdy, kto chciał dostąpić tego zaszczytu, musiał zgłosić się do sędziów igrzysk, czyli arbitrów, i wykazać swoje w tym względzie prawa. Grecy tak dalece sobie ważyli już sam zaszczyt brania udziału w tej walce, której widownią była ojczyzna, iż tego badania wstępnego nie uważali jeszcze za dostateczne, a sądząc słusznie, iż w takim napływie ludzi prędzej znaleźć się może ktoś, co będzie w stanie samozwańczych kandydatów zawstydzić, zaprowadzili zwyczaj, iż po uznaniu ich przez sędziów igrzysk, heroldowie wprowadzali jeszcze kandydatów do walki na arenę i zapytywali tłumów zgromadzonych, czy nie ma im kto czego do zarzucenia, wywołując imiona i pochodzenie każdego po kolei. A kiedy heroldowie ogłaszali, iż igrzyska się rozpoczynają, oczy wszystkich widzów kierowały się na arenę. Dusze wszystkich obecnych zdawały się zespalać ze sobą w jedną wielką zbiorową duszę grecką, śledzącą z natężoną uwagą każdy ruch, każde drgnienie zapaśników. Zwycięzcy w różnych poszczególnych zapasach walczyli między sobą, gdyż wieniec laurowy był nagrodą tego jedynie, kto wszystkich zwycięzców pokonał. Lecz za to jakąż mu on chwałę przynosił. Cały ród jego, ba, całe miasto rodzinne i kraina cała, z której pochodził, zdawała się brać udział w tym zaszczycie. Chlubiła się takim rodakiem. A kiedy na głowę jego wdziano przepaskę i najstarszy z arbitrów wziął wieniec, niby świętość narodową, gromadzono się koło niego, tłumnie i gwarnie prowadzono go przed ołtarz bogów, aby im dziękczynienie złożyć. A kiedy do rodzinnego miasta wracał, zaprzęgano dlań do pysznego wozu czwórkę białych jak śnieg rumaków i ze śpiewem i muzyką wprowadzano go w mury miasta. Tutaj zaś pochód cały dążył do świątyni bożka opiekuńczego, w której zwycięzca swój wieniec oliwny zawieszał. I odtąd wolny był od wszystkich podatków państwowych. Sam żywił się na koszt państwa, a na wszystkich uroczystościach publicznych honorowe miejsce otrzymywał. Lecz nie same popisy zręczności, sprawności i siły fizycznej odbywały się w Olimpii. Mówcy popisywali się swą wymową. Poeci odczytywali swe utwory, malarze zaś i rzeźbiarze urządzali tu na czas igrzysk wystawy prac swoich. Była to więc jakby kipiąca życiem wystawa całego dorobku fizycznego i umysłowego Greków, a że dorobek ten był bogaty, nie dziw, iż pierś każdego Greka radosnym tchnieniem mocy się rozszerzała. Krew raźniej krążyła w żyłach, oko błyskało triumfem, a te radosne i szczęsne wzruszenia, utrwalając w Grekach poczucie jedności, budziły nadzieję przyszłego, coraz wspanialszego plonu. Znamy obecnie dokładnie arenę Igrzysk Olimpijskich. To jest miejsce, na którym się one z taką chwałą odbywały, a to dzięki mozolnym trudom uczonych archeologów europejskich. Najważniejszą część obszaru igrzyskom poświęconego stanowił gaj święty z oliwnych drzew i platanów, altis zwany, kształtu czworobocznego, murem otoczony. Na wschód od altis leżała arena dla zapaśników, stadion i tor wyścigowy, hipodrom. Świątynia Zeusa, niby dom mieszkalny pana i gospodarza całej krainy, stała w samym środku gaju, a ołtarz jego, na którym popiół spalonego bydła ofiarnego z roku na rok pozostawał, wznosił się w ten sposób coraz wyżej, stając się podobnym do naszych legendarnych mogił Wandy i Krakusa. W naszych czasach, kiedy w ludziach ocknęło się znów zamiłowanie do sportów, a na kulturę fizyczną zwrócono większą uwagę, wskrzeszono piękną tradycję Igrzysk Olimpijskich. Po tym przypomnieniu dawnych Igrzysk Olimpijskich ponownie Agnieszka Chrzanowska, tym razem z piosenką Helleński Wawrzyn.
Yeah! podnosisz swoją głowę. Tylko korzeń do ziemi się wciska. Rozgrywają, bo twoim listojem ponad czasowe igrzyska. Rozgrywają pod twoim listowiem igrzyska.
Takie pięknie brzmi.
Tu twoje radio London.
To my. Kto tak pięknie gra? Kto tak pięknie gra?
Tu twoje radio London.
To ja.
Zapraszamy do reklamy.